Był czas w moim życiu, kiedy interesowałem się elektrotechniką, elektroniką. Byłem wtedy wczesnym nastolatkiem. Zapach kalafonii przy lutowaniu. Przy ulicy Długiej w Krakowie był taki sklep, gdzie było wszystko na ten temat z częściami elektronicznymi. Oporniki, diody, kondensatory, lampy, tranzystory, transformatory. Ale moim najbardziej niedościgłym marzeniem był miernik. Miernik napięcia, natężenia, oporności, częstotliwości, no, by ustawić parametry jakiegoś układu. Miałem taką bardzo grubą książkę elektronicznych schematów i to był mój przewodnik po świecie. Dzisiaj inny miernik jest mi potrzebny, jak to, co zamierzam, co mi powstaje w głowie i w chęciach, jak pasuje do standardów Boga, na ile to, co robię, współgra z działaniem Boga. Inna gruba książka jest dla mnie przewodnikiem, objawione Boże Słowo. Fragment Ewangelii Łukasza, który dzisiaj poznamy, pokazuje nam, opisuje taki miernik, jak to, co robimy, pasuje do standardów Boga, pozwala lepiej zobaczyć, ile warta jest nasza wiara. Wiarę można zmierzyć. Może nieraz dopada i ciebie pytanie, jak to jest z tym zaufaniem Chrystusowi, ile jest warta moja wiara. W kolejnym fragmencie Ewangelii Łukasza coś o tym się dowiemy. Popatrzmy na pierwszą część. Potem Jezus rzekł do swoich uczniów: dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czy macie się przyodziewać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało niż odzienie. Przypatrzcie się krukom. Nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg żywi je. O ileż ważniejsi jesteście niż ptaki. Jezus pokazuje tutaj, jak przejawia się wiara. Jednym ze sposobów pomiaru jest spojrzenie na swoje podejście do spraw materialnych. Człowiek może mieć różne opinie o sobie, jak to jest z jego wiarą. Nie musimy zgadywać. Wiara, którą Bóg buduje w sercu człowieka, ujawnia się w określony sposób. Jednym ze sposobów jest spojrzenie na nasze podejście do spraw materialnych. Jak moja wiara się ujawnia przez podejście do spraw materialnych? Gdybyśmy podpięli ten miernik do przeciętnego człowieka, to jaki typowy wynik pojawia się na wyświetlaczu? Wers 22. Nie troszczcie się, co macie jeść. A więc wynikiem jest troska o materię, co będę jadł i w co się ubiorę. Oczywiście trzeba coś jeść i trzeba się ubierać, ale słowo troszczenie się tutaj oznacza główny motyw mojego działania. Jeżeli zaspokojenie spraw materialnych jest głównym motywem mojego działania, jest najważniejszym problemem do rozwiązania, to wartość wiary jest bardzo, bardzo niska. Wiara, którą Bóg w nas buduje, spowoduje zmianę podejścia. Co się zmieni? 22 wers właśnie. Nie troszczcie się. W oryginale nie ma słowa zbytnio. Jest to dodatek w Biblii Tysiąclecia. Jezus mówi ostro i zdecydowanie: nie troszczcie się. Dokładnie mówiąc, niech wasza wiara przejawia się w tym, że troska o sprawy materialne przestanie być głównym, czy w ogóle motywem działania. Wiara, którą Bóg buduje w człowieku, tak się przejawia, że człowiek przestaje powoli martwić się i troszczyć o to, z czego będzie żył, w tym znaczeniu, że takie myślenie przestaje być tym, co go napędza. Opowiadałem już wiele razy, kiedyś przed wielu laty, kilkunastu, czy no już może i kilkudziesięciu w sumie, przedstawiałem Ewangelię komuś, kto należy obecnie do najbardziej zamożnych ludzi w naszym mieście. Odpowiedział mi wtedy, to bardzo ciekawe, ale najpierw muszę zatroszczyć się o to, z czego będę żył za 10 lat. Nie było wątpliwości, że głównym motywem jego działania jest właśnie to. Nie było też wątpliwości co do wiary. Jezus mówi, nie troszcie się, czy to znaczy, że nie będziemy pracowali, zarabiali, tworzyli firmy, przekształcali je. Nie, będziemy to wszystko robili, ale nie będzie to głównym motywem naszego działania, głównym motywem, który nas napędza. I pojawi się nowa rzecz w to miejsce, wers 23. Jezus mówi, życie to coś więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Teraz co innego nas napędza, najogólniej mówiąc, napędza nas to, co jest istotą życia, więź z Bogiem i z ludźmi. Ciało będzie dla nas czymś więcej niż odzienie. Ciało to coś więcej niż to, czy jest nam zimno, czy ciepło. Jest coś ważniejszego niż ubranie. Kto nie widział filmu Diabeł ubiera się u Prady? Pewnie wszyscy. Pamiętacie? Dwa identyczne paski do sukienki koloru turkusowego, ale tylko dla ignoranta, bo jeden był od Gucci'ego, a drugi od Armani'ego. Okej, te sprawy też są potrzebne. Nie chcielibyśmy wszyscy ubierać się tak samo, jak w chińskim komunizmie. Ubranie to też sposób wyrażania siebie, a nawet troski o drugiego człowieka. Jezus też w jakiś sposób wyrażał siebie przez sposób, w jaki się ubierał. Ale najważniejsze jest to, czym ciało jest od środka, w przenośni, jest świątynią Ducha Świętego, czy może być świątynią Ducha Świętego, który odbije w nas charakter Chrystusa, odbije ten charakter w naszym charakterze. I to jest to, co nazywamy wewnętrznym pięknem, a ubranie może to uzupełnić. Jak więc możemy mierzyć swoją wiarę? Patrząc, na ile nastąpiła już przemiana, obserwując, jak martwienie się o sprawy materialne przestaje być tym, co nas napędza. Mam teraz nową rzecz, która mnie napędza, najogólniej mówiąc, doświadczenie więzi z Bogiem, z ludźmi. A bardziej szczegółowo, co to znaczy, że materia jest motywem działania? Popatrzmy na wers 24 jeszcze raz. Przypatrzcie się krukom, nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi, o ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. Piwnice i spichlerze są po co? Aby się zabezpieczyć na przyszłość. Dzisiaj bardziej banki, fundusze inwestycyjne, fundusze wzajemne. Kruki nie mają banków, nie mają funduszy wzajemnych, są zdane na Boga. W człowieku, który pozwala, żeby Bóg budował w nim wiarę, rośnie taka postawa zaufania do Boga i swoje poczucie bezpieczeństwa coraz bardziej ma nie w materialnym zabezpieczeniu, coraz bardziej u Boga, osobiście, tak? Jako osobiste zaufanie do Niego jako osoby. Wszystko ładnie i pięknie, ale tego wszystkiego słuchał kto? Wprost jest powiedziane na początku naszego fragmentu, że Jezus mówił to wszystko do kogo? Do swoich uczniów. Jak wyglądało ich podejście do spraw materialnych, jako początkujących naśladowców Chrystusa? Jeżeli słowa Chrystusa odpowiadały na ich problemy i pasowały do ich myśli, a możemy założyć, że Jezus był takim nauczycielem, że odpowiadał na potrzeby ludzi, a nie mówił tak sobie, to jak wyglądało podejście do spraw materialnych w przypadku uczniów? Kiedyś zostawili wszystko, poszli za Nim, teraz jednak martwią się, jak sobie poradzą, co będzie, jak ich płaszcze zostaną znoszone, jak im zabraknie pieniędzy na jedzenie, co z rodzinami, które gdzieś tam zostawili. Piotr miał przecież teściową, więc musiał też mieć i żonę, co będzie z jego żoną. Jezus odpowiada na ich problemy i wskazuje najlepsze rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest co? Wiara, czyli zaufanie do Boga. Bo Jemu można naprawdę zaufać. Co takiego jest w Bogu, że złożenie bezpieczeństwa w Nim jest najlepszym rozwiązaniem? Co w Nim jest takiego, że można Mu zaufać? Końcówka tej części fragmentu. O ileż ważniejsi jesteście niż ptaki. Skoro Bóg troszczy się o ptaki, tym bardziej moje potrzeby materialne są dla Niego ważne. I właśnie przez dziedzinę materialną, tak jako szczególną dziedzinę, możemy poznać lepiej Boga, doświadczyć tego, czy naprawdę jesteśmy dla Niego ważni, czy tylko tak jest to jakieś hasło, które ktoś wymyślił. Jak możemy doświadczyć jakiejś przyjaźni, troski, osobistej więzi? Ja też mam swoją prywatną historię, którą mogę się chwalić i szczycić, opowiadać, jakim to jestem bliskim znajomym dla Boga, Jego dzieckiem. No, tak o tym rozmawiamy, tak? Właśnie, ktoś tam mówi, jeden z aktorów w telewizji mówi, mój bliski znajomy kustosz Wawelu, no ktoś tam inny, mój bliski znajomy Donald Trump, a ja mówię, a mój dobry przyjaciel Bóg, on się o mnie troszczy. Nie wierzycie? No to muszę znowu opowiedzieć tą historię, którą już opowiadałem chyba ze 100 razy, ale wydaje mi się, że może być wśród nas kilka osób, które jeszcze jej nie słyszały, a to jest moja osobista historia, więc znowu się nią będę chełpił. Pewnego ranka w czasie skupienia czytałem o tym, jak to Bóg zaspokoi każdą moją potrzebę i wtedy trochę się uśmiechnąłem, trochę jak Sara, której Bóg obiecał, że będzie miała potomstwo, gdy miała 90 lat, i się zaśmiała, chociaż później się wypierała, że się nie zaśmiała, jak się zaśmiała. Więc ja też się uśmiechnąłem. Ciekawe, Boże, jak to zrobisz, skoro dzisiaj jest bardzo duży rachunek za gaz do zapłacenia, a było to w czasach, kiedy nasza cała wspólnota mogłaby się zmieścić przy takim stole i było bardzo, bardzo skromnie. Nie miałem jeszcze wtedy w domu kominka, więc wizja wyłączenia gazu. Dzieci już niemałe, wytrzymają dzieci harpagany, poradzą sobie, ale gorzej z żoną. Nie lubi zimna. Przecież nie po to się z nią żeniłem, żeby ją tam gdzieś później odmówić jej ciepła. I żadnych perspektyw na zapłacenie rachunku. Ha, ha, Boże, ciekawe, jak to Ty zaspokajasz potrzeby. Zamknąłem Biblię. Tego dnia miałem pojechać do Wisły na jakieś spotkanie. Zatrzymałem się na chwilę przy sklepie w Ustroniu. Gdy wysiadałem z samochodu, obok mnie zatrzymał się inny samochód. Wysiadł mężczyzna, którego wcześniej widziałem tylko raz na jakimś tam wydarzeniu. On jechał z kolei z Wisły do Cieszyna, gdzie mieszkał. I też zatrzymał się przy tym sklepie, co słychać. Dosłownie wyciągnął ze mnie ten mój problem, bo nawet mi wtedy no, nie przyszedł on do głowy. Sięgnął do portfela, wyciągnął plik banknotów. Jak będziesz kiedyś miał, to mi oddasz, a jak nie, to się nie przejmuj. Wsiadł w samochód i odjechał. Wszystko trwało sekundy. Nawet nie był człowiekiem, który ufa Bogu w tym znaczeniu nawrócenia. Nie znałem go ze środowisk chrześcijańskich. I stałem na tym parkingu, kiedy to wszystko do mnie dotarło. Bóg pokazał mi raz w życiu, może tyle wystarczy w taki namacalny sposób, chociaż może jakby się przyjrzeć, to było tego więcej, ale pokazał mi, kim jestem dla Niego i zrobił to w taki sposób, że nie było najmniejszej wątpliwości poprzez właśnie ciąg wydarzeń od poranka i później. Co by było, gdybym zatrzymał się 3 minuty później przy tym sklepie, albo on, gdyby 3 minuty wcześniej przejechał. Nie ma obawy. O mnie troszczy się sam Bóg. On panuje nad okolicznościami. Nie troszczcie się o życie, co macie jeść. W tym znaczeniu, że niech troska o sprawy materialne nie będzie najważniejszym motywem waszego życia, waszego działania. To, co ma być tym motywem działania? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Kiedyś będzie taka mównica i będzie taka szklanka stała, ale póki co to lokowanie produktu. Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną, nie pracują i nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary. I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli, co będziecie pili i nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Mierzymy dalej naszą wiarę, bierzemy miernik, zapach kalafonii w powietrzu, budujemy układ, którym jest nasze życie, wlutowujemy tam parę części, podpinamy miernik i co nam wychodzi? Jezus mówi, któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swojego życia? Jaki to ma związek z wiarą? Co to za parametr? Jest to pewien sposób myślenia, który można ująć tak. Po co dążyć do czegoś, co przemija? Jaki sens ma stawianie sobie za cel czegoś, czego za chwilę nie będzie? Sensowne jest stawianie sobie za cel tego, co wieczne. Po co wkładać energię w coś, czego za chwilę nie będzie? Jak można w to, co jest wieczne? Po co budować zamki z piasku? Po co wstawiać w układ elektroniczny element, o którym wiem, że i tak za chwilę się spali, bo nie wytrzyma natężenia i się zaraz stopi. Gdyby troska człowieka mogła uczynić go nieśmiertelnym, ale nie może. Nie możemy nawet, jak tutaj czytamy, przedłużyć swojego życia nawet o chwilę. W tym znaczeniu, że można się zdrowo odżywiać, ale choćbym się najzdrowiej odżywiał, to kto wie, czy za miesiąc jeszcze będę żył. Nikt mi takiej gwarancji nie daje. A choćbym, nie wiem jak się starał, to setki nie przekroczę. No może kilka osób na 1000. Jak można czynić celem życia to, co za chwilę nie będzie miało żadnego znaczenia? A jak można główną sprawą swojego życia uczynić pokarm i napój, skoro i tak za chwilę będą tylko wspomnieniem? Człowiek, w którym Bóg buduje wiarę, będzie coraz bardziej tak myślał. Choćby cały świat myślał inaczej i najważniejsze było dla niego jedzenie, to ktoś, kto zaufał Bogu, będzie szedł w stronę angażowania się w to, co wieczne. Niech dorobkiem mojego życia będzie to, co przetrwa. Piękne ideały, ale znowu, kto tego słucha? Uczniowie Jezusa, powołani na misjonarzy, oni zostawili wszystko ze względu na Niego i teraz zderzają się z materialną rzeczywistością. W swojej wyobraźni, bo na razie im nic nie brakuje, ale już się martwią. I co się z nimi dzieje? Wers 29. Jezus mówi, nie bądźcie niespokojni. Czyli bądźcie myślami tutaj, a nie co tam będzie, że wam zabraknie. Martwili się, z czego będą się utrzymywać. Dlaczego się martwili? Jaka jest diagnoza Jezusa? Bardzo spójna, 28 wers. Małej wiary. Taka była ich wiara. Nie ufali Bogu jeszcze w tych sprawach. Wiarę widać na mierniku, ujawnia się w naszym podejściu do spraw materialnych. Wiara jeszcze nie była ich mocną stroną. Byli w procesie budowania wiary. Przyjdzie czas, że będzie tak duża, że nie będą się niepokoili o to, z czego się utrzymają, chociaż nawet czasem powinni o to zapytać, ale będą mieli inną tendencję, że nie będą się martwili. Będą skupiali się na swoim powołaniu. Co o tym myślimy? Ufać Bogu, gdy wielu powie, że to jest głupota? Co takiego jest w Bogu, że możemy Jemu zaufać? Że zaufanie do Niego możemy potraktować jako najlepsze zabezpieczenie, najpewniejsze. Wers 27, jeszcze raz. Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują i nie przędą. Opowiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jak Bóg się o nas zatroszczy? Mało tego, że się zatroszczy. To będzie coś pięknego. To nie będzie byle co. Nie będzie to uprawianie ubóstwa. To będzie coś wynikającego z Jego dobroci, miłości, wszechmocy. On nie da ci byle czego. Można powiedzieć, sprawdź, jak Bóg cię ubierze. Bóg jest najlepszym zapleczem. Jeżeli naprawdę kogoś powołuje, jeśli ten ktoś, kogo powołuje, naprawdę zatroszczy się o sprawy duchowe, to Bóg zatroszczy się o jego sprawę materialną. Jak? Jest wiele przykładów w Biblii, jest wiele przykładów z życia, a w Biblii jest o ludziach, którzy zostali powołani na przykład, by całkowicie poświęcić się służbie misjonarskiej. Choćby sam Jezus. Było grono ludzi, którzy wspierali jego misję. Bóg pobudził serca ludzi. Paweł apostoł. Był czas, kiedy Kościół Filipii wysyłał mu pieniądze na jego potrzeby podczas wypraw misyjnych. Jeżeli Bóg powołuje ciebie, to się zatroszczy. I uczyni to w sposób wskazujący na jego miłość i troskę. On jest nam oddany. Jezus nie chodził ubrany w byle co. Miał płaszcz tkany, który żołnierzom rzymskim podczas krzyżowania było szkoda rozerwać. Losowali, kto go dostanie. Jezus nie chodził w byle czym. Jezus był ubrany godnie. Uczniowie też z pewnością nie chodzili w łachach. Bóg zatroszczył się o potrzeby. Bóg jest taką osobą. Dlatego zaufanie jest właściwą postawą. Jeszcze końcówka 30 wersu tutaj. Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie. A więc możemy zaufać, że On zna nasze potrzeby i dlatego każdą troskę o sprawy materialne możemy składać spokojnie na Niego, ufając, że On wie, że rozumie. To znaczy, że wystarczy, że raz Go poprosimy? W sumie tak, ale jeżeli ogarnia nas jakaś troska, jeżeli emocje biorą górę, jeżeli coś przeżywamy, to nikt nam nie sznuruje ust. My możemy to wylewać przed Bogiem i do tego jesteśmy w Słowie Bożym zachęcani. Możemy Go nawet błagać, ale nie dlatego, by ubłagać, bo nie ma takiej potrzeby. On dobrze wie i Jemu jeszcze bardziej zależy niż nam. Jeżeli błagać, to tylko dlatego, żeby wylewać przed Nim swoją duszę. I to jest nasze prawo jako dzieci Bożych. Bóg nie zakrywa nam ust, nie mówi, czemu w kółko tą samą prośbę przedstawiasz. Możemy powtarzać, tak jak dziecko, które ciągle płacze, chociaż rodzice wiedzą, czego ono potrzebuje i w odpowiednim czasie mu dadzą. Rodzice nie zaspokajają potrzeby dziecka dlatego, że płacze. I jak długo płacze, to nie. Dziecko ma prawo wylewać swoją duszę, smutek, troskę. No i podobnie my przed Bogiem. Możemy w koło powtarzać nasze prośby, ale nie dlatego, żeby Boga ubłagać. Nie ma takiej potrzeby. Muszę dać wam odetchnąć, bo temat ciężki. Bo skoro nie troska o materię ma być motywem, to co ma być głównym motywem naszego działania? Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego fragmentu. Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Skoro nie troska o materię, to co? Starajcie się o Jego królestwo. Tak naprawdę jest to troska o nasze powołanie. Mamy stawiać kroki wiary w stronę naszego powołania. I to ma być nasz główny motyw. Kiedyś mój mentor przekazał smutną wiadomość o pewnych znajomych. Wszystko w Warszawie się tam gdzieś działo. Ci znajomi byli zaangażowani w duchową służbę i opowiedział mi o wyborach, czy nam o wyborach, jakich dokonali. Było to kilkadziesiąt lat temu, więc nie ma obawy, że ktoś tu kogoś rozpozna, mogę to tak ofem mówić. Otóż ci znajomi zorientowali się, że gdyby dołożyli do swojej pracy, z której się otrzymywali 2 godziny dziennie, to rentowność tego, co robili, skakała 4-krotnie. Wycofali się więc ze swojego zaangażowania w duchowe powołanie, by zwielokrotnić swoje zyski i podnieść swoje życie na zupełnie inny materialny poziom. Mój mentor nie przegapił żadnej okazji, by dawać mi przykłady pozytywne czy inne, żeby czegoś nauczyć. Co było głównym motywem działania tych znajomych? Duchowe powołanie czy troska o sprawy materialne? Troska o sprawy materialne była motywem działania. A Jezus powiedział, nie troszcie się, niech to nie będzie głównym motywem waszego działania. Wybierajcie powołanie. Za każdym razem oczywiście warto starannie rozeznać, tak już praktycznie mówiąc, bo przy innej okazji tenże mentor powiedział, trzeba uważać, by nie zrzucać na tych, którzy mają trudną i odpowiedzialną pracę we wspólnocie, by nie zrzucać na nich rzeczy, które mogą zrobić inni, by nie obciążyć ich nadmiernie, by mogli jednak rozwijać to, co robią w swojej pracy, działalności, bo takie jest ich powołanie. Jak należy ocenić to, że ktoś mocno angażuje się w pracę po to, by spełnić swoją rolę, na przykład wspierającego duchową służbę? Czy jest to pójście za powołaniem, czy za materią? Jednak jak się przyjrzeć, to w wielu przypadkach za powołaniem, jeżeli tym powołaniem jest wspieranie wspólnego dzieła. A więc tu nie chodzi o ustawianie sztywnych ram, lecz o sposób myślenia, nasz sposób myślenia. Co jest głównym motywem mojego działania? Czy troska o materię, czy moje powołanie? Tym, co powinno rozstrzygać zawsze, jest sposób myślenia. Sposób myślenia Chrystusa. Co jest moim motywem działania? Boże, co jest moim motywem działania? Troska o materię czy troska o powołanie? Zobaczmy, jak ten temat jeszcze przez chwilę, jak się rozwija w naszym tekście. I Jezus mówi do słuchających go uczniów właśnie to ciekawe zdanie: nie bój się, mała trzutko. Naśladowców Chrystusa było wtedy niewielu, nie mieli zaplecza, byli taką małą trzutką, ale przecież wiara, którą Bóg buduje w nas, którą buduje w człowieku, nie jest zależna od ziemskiego zaplecza. Zapleczem ma być sam Bóg. I na to warto uważać. Gdy jest duże zaplecze, w kategoriach ziemskich istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy ufali temu zapleczu, a nie Bogu. Duża, monumentalna wspólnota, duża, monumentalna instytucja kościelna, najlepiej jeszcze mająca powiązania z bankami, uniwersytetami, dorobkiem naukowym, majątkami, polityką, władzą, i jest respektowana w społeczeństwie, no to jak tu ufać Bogu? Trzeba do tego pewnego wysiłku. I istnieje takie realne zagrożenie, że ludzie poczują się bezpiecznie dzięki temu, bo w takim zapleczu można pokładać zaufanie zamiast Bogu. A wiara, którą Bóg buduje w nas, jest niezależna od instytucji. Jest to zaufanie wyłącznie Bogu i Jego Słowu, Jego obietnicom. Nie jest sztuką czuć się bezpiecznie, gdy za plecami stoi solidna instytucja, ale cudem jest ufać Bogu w maleńkiej trzutce. Jak to jest u nas? Jak to się ma do nas? Bo już nie jest to czas, kiedy mogliśmy się zmieścić przy jednym stole. Co by było, gdybyśmy nie budowali ośrodka? Ale byłoby fajnie, nie byłoby żadnych napięć finansowych, nie wiedzielibyśmy, co robić z pieniędzmi. Ale czy to byłoby zdrowe? Jestem w 100% przekonany, że to Bóg wprowadził nas w tą sytuację, przygodę związaną z ośrodkiem, i to właśnie w taki sposób, jak to czyni, po to, by trzymać nas w zależności, czy uczyć nas ciągle zależności od Niego. Czasami sobie myślę: Boże, jak Ty nas to wszystko wmanewrowałeś? Jak to jest, że taki byłem mało czujny? Tak? Przecież widziałem te projekty i jakoś tak było przekonanie, że trzeba iść w tą stronę. Ale dzisiaj myślę, że to jest najlepsza droga, i mam nadzieję, że nigdy nie będzie inaczej, że nigdy nie spoczniemy na laurach i że zawsze pozostaniemy małą trzutką wobec wyzwań, przed którymi będziemy stali. Tylko te wyzwania będą większe. Dlaczego to jest słuszna droga? Bo Bóg taki jest. On prowadzi nas drogą, jeżeli to ma być najlepsza droga, to jest to droga, by nasze zaufanie było złożone w Nim, a nie w bezpiecznej sytuacji, w wielkiej instytucji. Wsłuchajmy się więc w te słowa, które w całym tym dzisiejszym fragmencie chyba są najbardziej intrygujące. To jest wers 33. Co Jezus mówi? Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. W tym znaczeniu niech troska o gromadzenie materii nie będzie waszym motywem działania, niech będzie nią zawsze wasze powołanie i życie przez wiarę. Jezus nie mógł powiedzieć inaczej, bo inna droga byłaby psuciem ludzi, a on przecież nie przyszedł po to, żeby psuć ludzi, ale żeby nauczyć ich wiary. Bo złożenie swojego bezpieczeństwa w materii prowadzi raczej do szczęść czy nieszczęść. No, raczej do nieszczęść i w takiej czy innej formie. Najzdrowsze jest utrzymywanie się w pewnym napięciu co do spraw materii, puszczanie przodem swojego powołania i życie w znacznym stopniu przez wiarę. Jest to najlepsza ścieżka przez życie. Bo wiara potrzebuje ćwiczenia, tak? Wiara, żeby się rozwijać, potrzebuje być ciągle w napięciu. Ta historia ze znajomymi mojego mentora, którzy postanowili jednak dołożyć sobie zajęć kosztem duchowej służby, żeby podnieść się na jakiś tam czwarty poziom, powtarza się niestety w życiu wielu chrześcijan w takiej czy innej formie. Zawsze, gdy rezygnują z powołania lub jego części na rzecz materii. Ich powołanie, to co mogłoby być, gdyby puścili powołanie przodem, pozostaje niespełnione. A po drugiej stronie jest sam Bóg, który osobiście angażuje się w nasze życie, w okoliczności, obiecuje prowadzić i możemy Jemu zaufać. Oczywiście nie należy odwracać kolejności. Najpierw trzeba znaleźć się w sytuacji powołania, sprawdzić się jako budowniczy uczniów, później rozstrzygać, czy to będzie w takim czy innym wymiarze, tak? A nie z góry, a no to ja już będę na cały zegar, ale jeszcze nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Do tego raczej Bóg nie zachęca. Gdy Bóg używa kogoś jako budowniczego uczniów i jest realna potrzeba większego zaangażowania, wtedy zaczyna się ta przygoda. I jeszcze raz, co takiego jest w Bogu, że jak człowiek go poznaje, ufa, to ufa coraz bardziej. Jeszcze raz 33 wers w drugiej części. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Grając z Bogiem, będziemy prawdziwymi zwycięzcami, posiądziemy skarb, którego nikt nam nie zabierze, jest to zawsze droga do góry, a dodatkowo, jak się przyjrzymy, to będzie jakiś taki dziwny rodzaj skarbu, że ile by go nie wydawać, to się go nie wyda. Ciekawe, tak? Chcielibyśmy czasem mieć taki skarb, tak? Taki odnawialny, bo tu jest napisane, że niewyczerpany, no ale tam będzie inna rzeczywistość i tam będziemy dalej poznawać Boga. Nie mogę się doczekać, jaki to będzie taki skarb, którego nie da się wyczerpać, choćby nie wiem co. Ale czy ja sobie taki skarb gromadzę w niebie? W ostatnim zdaniu naszego fragmentu Chrystus mówi, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Serce człowieka, czyli nasze najgłębsze motywy, są wielką tajemnicą, co tam w nas siedzi, co we mnie siedzi. Coś możemy zobaczyć z tego. Sposobem jest patrzenie właśnie na swoje podejście do spraw materialnych, co mnie napędza, czy właśnie ta troska o materię, czy jednak o powołanie. Każdy z nas może gdzieś sobie odpowiadać na to pytanie. No i właśnie dzisiaj to poznaliśmy, tak? Ten szczególny miernik, sposób patrzenia, mierzenia swojej wiary. Po co jest miernik w elektronice? Aby odpowiednio ustawić parametry. My też możemy odpowiednio ustawiać parametry swojego życia. Więc jeżeli Duch Święty uświadamia tobie dzisiaj, że jednak głównym motywem, motorem mojego życia jest troska o materię, to zaufaj Bogu, poproś Go, żeby zbudował twoją wiarę, uczynił ją większą. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że ujawniają się braki w wierze. Jest to, no po to tutaj jesteśmy, tak? I nie ma żadnego sensu zaprzeczać faktom, mnożyć jakby argumenty, że jest inaczej. Lepiej poddać się pod ten osąd Ducha Świętego i zaufać Bogu. Zaufać, że skoro poradził sobie z wiarą pierwszych uczniów, poradzi sobie także i z moją i twoją wiarą, czy niewiarą. On jest mistrzem budowania wiary i powiedział, gdzie jest skarb twój, tam będzie i twoje serce. Pytanie, co jest dla mnie skarbem, czyli jakie są moje marzenia o przyszłości, a może najbardziej, co mnie najbardziej rozgrzewa, kiedy myślę o przyszłości. To, co rozgrzewa, jest właśnie tym, czemu oddane jest moje serce. Tam jest moje serce. Jeżeli to jest niepokojące, ten wynik pomiaru, poproś Boga, żeby zbudował twoją wiarę, a następnie dokonaj ostrego wyboru, wyboru sposobu myślenia. Na czym polega ten nowy sposób myślenia, którego uczymy się od Jezusa? Troska o wypełnienie powołania jest motywem mojego działania. A Jezus obiecał, 31 wers, związana z tym jest właśnie bardzo mocna obietnica. Starajcie się raczej o królestwo, o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Zwróćmy uwagę, starajcie się. Jest to bardzo ważna zasada, której tutaj też się uczymy. Nie mogę liczyć na to, że Bóg zatroszczy się o moje sprawy, jeżeli z mojej strony nie ma starania o wypełnienie powołania. Jeżeli nie puszczam przodem swojego powołania, to nie mogę liczyć na to, że Bóg się zaangażuje. Choćbym się modlił 26 godzin na dobę, i tak nic mi to nie pomoże. Wiemy już więcej o sobie? Czy już coś tam jest zmierzone? Gdy budowałem swoje pierwsze radio, jaka to była radość zobaczyć, jak działa, tak? I słuchać, trzeszczało, bo to... ale wyszukiwać jakieś audycje. Nie? Gdy zbudowałem swój pierwszy wzmacniacz do gramofonu, jaka to była przyjemność zobaczyć, że działa, tak? Posłuchać muzyki przez taki układ i ten zapach kalafonii, no coś wspaniałego. Tym bardziej życzę wam, byście zobaczyli, jak układ działa, że te zasady, których Bóg nas uczy, są najprawdziwsze na świecie i do wzięcia, więc niech wasze życie będzie taką piękną muzyką na chwałę Bogu.